Witam Państwa ponownie. Dzisiaj rok 1920 oraz 15 sierpnia, cud nad Wisłą, są tematem naszego spotkania na antenie KRDP, a moim i Państwa gościem jest pan Dariusz Krawczyk, prezes Stowarzyszenia Rekonstrukcji Historycznej 79. Pułku Piechoty Strzelców Słonimskich imienia hetmana Lwa Sapiehy. Witam Pana po przerwie. Powiedzieliśmy o tej atmosferze przed rokiem 1920 i samym 1920. Pora więc już przejść do wydarzeń przed 15 sierpnia i 15 sierpnia, także tuż po nim. Myślę, że warto skupić się na Ciechanowie i okolicznych miejscowościach, ponieważ historycy, regionaliści wiedzą, ale czy każdy wie, że Ciechanów odegrał tak ważną rolę i w samej Bitwie Warszawskiej, ale także w potyczkach, w walkach, które toczyły się na tym terenie? I może zacznijmy od rajdu ochotników z pułku kawalerii.
Co ciekawe, jak pokazują wspomnienia, jak pokazują bieżące jakieś meldunki, to sami uczestnicy tych wydarzeń z 15 sierpnia nie zdawali sobie sprawy, co stało się tutaj w Ciechanowie. Dopiero później, jak zaczęto analizować przebieg bitwy tutaj nad Wkrą, przebieg całej Bitwy Warszawskiej, no jednak okazało się, że ten Ciechanów miał ogromne znaczenie. Jak powiedziałem, wojna składa się z przypadków, ale wojna także składa się z odrobiny żołnierskiego szczęścia. I my w roku 1920, w okresie tej Bitwy Warszawskiej, tego szczęścia mieliśmy bardzo dużo, więc to tutaj to szczęście żołnierskie jednak było po naszej stronie. Ale wracając do samego Ciechanowa, no to tutaj tą główną rolę odgrywa 203 Ochotniczy Pułk Ułanów. To jest taki, wydaje mi się, fenomen w historii wojskowości, bo ten pułk jest tworzony w połowie lipca 1920 roku w Kaliszu. Już 7 sierpnia ci młodzi ludzie, ochotnicy, którzy zgłosili się do tego pułku, przybywają do Ciechanowa. Co ciekawe, jadąc w kierunku Ciechanowa z Kalisza, zatrzymują się w Łodzi, tam otrzymują karabiny, otrzymują broń. Zadaniem oficerów, podoficerów było przeszkolić tych młodych ułanów, młodych żołnierzy w zakresie posługiwania się tą bronią. Dzisiaj to zajmuje kilka tygodni. Ci ludzie mieli kilka dni, żeby oswoić się z bronią. Zresztą to później major Zygmunt Podchorski będzie dość fajnie komentował, ale o tym za chwilę. Przybywają do Ciechanowa, jaką zostają sytuacji. Wiadomo, że jest przasny, że zajęty. Wojska sowieckie posuwają się w kierunku Ciechanowa. Jeden ze szwadronów jest wysłany w kierunku Mławy, bo pierwotny rozkaz brzmiał, żeby 203 Ochotniczy Pułk Ułanów zatkał lukę między Chorzelami a Ostrołęką. Później następuje zmiana decyzji. Jeden ze szwadronów, bodajże drugi szwadron, zaczyna cofać się do Ciechanowa, ponieważ tutaj ma pułk rozpocząć swoje działania. Bardzo szybko wyładowują się pierwszy, trzeci i czwarty szwadron. Tutaj jeszcze w Ciechanowie, w Koszarach operują szwadrony 3 i 7 pułku Ułanów. One wyruszają w kierunku Przasnysza, za miejscowościami Dzbonie, tam mają dokonać rozpoznania. Również rusza tam trzeci szwadron 203 Ochotniczego Pułku Ułanów. Jeden ze szwadronów, bodajże czwarty szwadron, stacjonuje w miejscowości Przedwojewo. Tam też lokowane są ciężkie karabiny maszynowe. I można powiedzieć, że następuje wtedy ten etap pierwszej walki o Ciechanów. Oczywiście dowódcy zdawali sobie sprawę, że tego Ciechanowa nie da się utrzymać, trzeba będzie się wycofać, ale trzeba opóźnić działania, żeby dać możliwość manewru pozostałym jednostkom, a także umożliwić wyjście cywili z Ciechanowa. I oczywiście tym ludziom, którym zależało, żeby to miasto opuścić. Proszę Państwa, dochodzi do potyczki w okolicach Dzbonia i Przedwojewa. Tam najcięższe straty podnosi trzeci szwadron. Okazuje się, że major Zygmunt Podchorski wydaje dość śmiały rozkaz, bo sam później pisze, że kiedy wydaje komendę do szarży, no jednak większość tych młodych ludzi, tych ułanów, nie wie, co zrobić. Dopiero oficerowie musieli tłumaczyć, jak oni mają ruszyć. Proszę Państwa, i tutaj to szczęście żołnierskie, o którym mówię, ruszają. Rusza do ataku czwarty szwadron, że tak powiem, dochodzą do Dzbonia. Tam już trzeci szwadron jest praktycznie okrążony przez siły sowieckie, siły bolszewickie, jednak udaje się ten trzeci szwadron wyprowadzić. Jakie były straty? daty trudno powiedzieć. Tutaj też dużą rolę odegrały karabiny maszynowe, które były ustawione w przedwojewie. Jednak powstrzymały na jakiś czas siły sowieckie. Pułk cofa się do Ciechanowa, później wychodzi z Ciechanowa. Była to pierwsza styczność pomiędzy żołnierzami polskimi a bolszewickimi, jeżeli chodzi o 203 Ochotniczy Pułk Ułanów.
Jakie znaczenie miał słynny rajd kawalerzystów?
Rajd odbył się 15 sierpnia 1920 roku. Nie znamy dokładnej też godziny, prawdopodobnie były to godziny poranne. 203 Ochotniczy Pułk Ułanów śmiałym rajdem dociera do Ciechanowa i tu są dwie relacje. Dwie relacje majora Zygmunta Podchorskiego, ale jakże odmienne. Jedne mówią, że dotarli galopem do Koszar. Tam była radiostacja. Sowieci na widok wdzierających się Ułanów spalili tą radiostację i spalili pozostałe dokumenty, które znajdowały się przy tej radiostacji. Druga relacja, napisana w połowie lat 30. przed majora Zygmunta Podchorskiego, mówi, że wpadają do Ciechanowa, docierają do Koszar, on dalej z jednym szwadronem przesuwa się w kierunku cukrowni i tam zostaje zniszczona radiostacja 4. Armii Bolszewickiej. No i w ręce Ułanów rzekomo wpadają jakieś dokumenty, meldunki, prawda? Ale samo zniszczenie radiostacji, już pomijmy na chwilę aspekt, kto zniszczył, czy ją Sowieci spalili, czy zniszczyli ją polscy Ułani.
Faktem jest, że została zniszczona
i ta łączność została wyeliminowana z walki, co wprowadziło właściwie 4. Armię Bolszewicką tutaj wyłączało z dalszej drogi wojennej, z dalszej walki.
Armia była odcięta od wiadomości.
Praktycznie była odcięta od wiadomości i to spowodowało ten ogromny sukces, który później miał przełożenie nad pozostałe walki nad Wkrą, ale także na to, co działo się w Warszawie, na przedpolach Warszawy. Tak jak powiedziałem, to było przez ówczesnych niedoceniane. Dopiero kilkanaście lat później, kiedy zaczęto badać cały przebieg tej wojny polsko-bolszewickiej, okazało się, że nie tylko w Warszawie doszło do cudu, ale również do tego cudu doszło tutaj w Ciechanowie. Mieliśmy taki swój, jak to określił słusznie profesor Nowik, mieliśmy swój mały cud nad Gdynią.
Czy sądzi pan jako historyk, że to określenie właśnie cudu nad Gdynią jest absolutnie uzasadnione?
Wydaje mi się, że najbardziej tak, że pewne okoliczności, pewne decyzje, no to wszystko zagrało. I po raz kolejny wracam do żołnierskiego szczęścia. Jednak to żołnierskie szczęście dopisało, jednak doszło do wydarzeń, które miały ogromne przełożenie dalszych działań wojennych i Ciechanów chyba, wydaje mi się, że to było jedyne takie wydarzenie, które wciągnęło Ciechanów do wielkiej historii wojskowości. To wydarzenie miało ogromne znaczenie.
A spróbujmy troszeczkę sobie podywagować. Co by było, gdyby radiostacja nie została zniszczona i 4. Armia zostałaby zawezwana na przedpola Warszawy?
No, myślę, że mogłoby dojść do najgorszego, że mogłoby się w sumie tutaj gdzieś udać zająć Warszawę, ale pamiętajmy, że jeszcze poszło uderzenie z Nadwieprza, więc te walki na pewno by pochłonęły więcej istnień ludzkich. Być może ten pochód bolszewików na zachód w jakiś sposób zostałby zatrzymany, ale na pewno byłoby to okupione większą liczbą strat wśród Wojska Polskiego.
A co pan sądzi, wracając do tematu radiostacji, bo przecież przez lata podczas spotkań historycznych w Ciechanowie słyszeliśmy od naszego seniora regionalisty, pana Jerzego Hieronima Olszewskiego, że radiostacja mogła znajdować się na tyłach hotelu Polonia, gdzie zresztą oficerowie wtedy przebywali, lub też na rynku zbożowym w okolicach synagogi. Czy to jest uzasadnione?
Znaczy, wydaje mi się, że nie, no bo to jednak jest, są tylko dywagacje. Pamiętajmy, no major Podchorski podaje jeszcze cukrownię. Do tego w żadnych źródłach, oprócz tego, co mówił pan Olszewski, nie pojawia się hotel Polonia. Sam Gaj mówi, że radiostacja być może znalazła się na wschodnich rubieżach miasta. Jeżeli chodzi o łączność, która wówczas była stosowana, to ta radiostacja musiała być położona z daleka od drutów telegraficznych, więc w pobliżu cukrowni mamy tory, więc więc to miejsce już też odpada. W instrukcji jest napisane, że nie może znajdować się w pobliżu tych linii, nie może znajdować się w pobliżu mostów, nie może znajdować się w pobliżu torów kolejowych. To powoduje zakłócanie. Żeby wejść do centrum miasta, postawić się w terenie zabudowanym, to ta radiostacja była dość dużym obiektem, bo to były 2 czy 3 wozy taborowe. Marsz był bardzo wysoki, więc no, te wszystkie miejsca, o których tutaj mówimy, też rodzą pewne komplikacje. Być może znajdowała się właśnie w tym skraju wschodnim miasta, ale tego nie jesteśmy w stanie ustalić. Polskie archiwa na ten temat w jakiś sposób milczą, albo te relacje są bardzo niespójne, jak w przypadku Podhorskiego, ale przez pewien czas wydawało mi się, że być może ta sytuacja w Rosji jakoś będzie stabilniejsza i będzie można przebadać tamte archiwa, bo być może jakieś dokumenty archiwalne znajdują się w archiwach rosyjskich. No niestety, sytuacja jak geopolityczna, jaka w obecnej sytuacji się znajdujemy, myślę, że przez kilkanaście lat, czy kilkadziesiąt na pewno archiwa rosyjskie dotyczące tego, co wydarzyło się w roku 1920, nie będą udostępnione. Zresztą sami bolszewicy i historycy rosyjscy rozpoczęli dyskusję w latach 30., 20., jak mogło dojść, pomimo takiej przewagi, do tak wielkiej klęski, że jednak ta Bitwa Warszawska była elementem studiów ich wojskowych i historyków wojskowości, bo oni jednak nie wiedzieli, dlaczego tak się stało, że nie zajęli terytorium tego młodego organizmu, który odrodził się po tylu latach z niebytu, nie miał ogromnej armii, miał kłopoty z aprowizacją, więc myślę, że musimy poczekać jeszcze, pewnie jeszcze jedno pokolenie historyków, zanim zaczniemy badać archiwa rosyjskie. Być może tamta informacja się znajduje, są jakieś dokładniejsze dane. My na razie musimy oprzeć się na relacjach lokalnych i szczątkowych zapisach źródłowych. Ale najważniejsze jest to, że w tym wszystkim, że tak podkreślę jeszcze raz, ta radiostacja przestała działać.
Tak sobie pomyślałam w tym momencie, że w historii nigdy nie mówimy nigdy, a więc być może właśnie dojdzie do otwarcia kiedyś archiwów, czego byśmy sobie życzyli. Wspomniał pan, iż zastanawiano się, jak taka potężna armia nie zdołała pokonać Polaków. Czy Stalin później zemścił się w Katyniu właśnie za porażkę 20 roku?
No, Stalin chyba był jednym z ojców tej porażki roku 1920. Myślę, że tak, że była to kontynuacja tej polityki zaczętej w roku 1920. Przecież już mówiłem o tym nowym świecie, który powstał. Ten nowy świat miał także pozbyć się tych starych elit. I Stalin doskonale wiedział, że ci ludzie, którzy ginęli w Katyniu, byli to jeszcze ludzie, którzy walczyli w roku 1920. Była to także elita narodu polskiego, której trzeba było się pozbyć, a następnie zastąpić ją swoją elitą nową, która de facto przejęła w roku 1945 władzę w Polsce.
No właśnie, przecież to był kwiat narodu polskiego, oficerowie, którzy zwyciężali w 20 roku. No. A więc działania tutaj jak najbardziej, no takie, zamierzone.
Wielu z nich chociażby zostało odznaczonym Krzyżem Walecznych, ustalonym w przeddniu Bitwy Warszawskiej i był odznaczeniem właśnie za czyny dokonane na polu walki, w walce z Rosją bolszewicką. Więc wielu tych ludzi w Katyniu również znajdowano Krzyże Walecznych, czy pozostałe odznaczenia, które były takim symbolem, prawda?
Proszę państwa, o tym, co jeszcze możemy zrobić, aby odkryć wydarzenia 1920 roku na Mazowszu. Porozmawiamy w kolejnym naszym spotkaniu już za kilkanaście minut. Zapraszam do słuchania naszej audycji.